Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko: Władysław Baczyński. Miejsce i okres działalności: Bytom i Wrocław w latach 1946-1957. Liczba ofiar: 4. Skazany na karę śmierci.
Park o zbiegu ulic Tarnogórskiej i Morcinka tętnił życiem. Spacerowicze beztrosko snuli się po alejkach, ciesząc się letnim ciepłem. Dzieci bawiły się, generując salwy śmiechu, a natura żyła własnym życiem, będąc jednocześnie niemym obserwatorem scen, które miały się tu za chwilę rozegrać. Był 18 lipca 1946 roku. Anna S., mieszkanka jednej z podwrocławskich wsi, krążyła po Bytomiu w poszukiwaniu człowieka, który kilka dni wcześniej podstępem ją okradł. Tego wieczoru rozmawiała z kimś w cieniu parkowych drzew, nie przykuwając uwagi osób postronnych, aż do momentu, gdy padł strzał. Potem kolejny. Życie w parku się zatrzymało, a ona osunęła się martwa na ziemię. Patrol milicji, który niebawem pojawił się na miejscu zabójstwa, odnalazł tylko kilka łusek kalibru 9 mm. Nie stwierdzono innych śladów obecności mordercy, a nikt ze świadków nie potrafił udzielić pomocnych wskazówek. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były rany postrzałowe uszkadzające płuca i serce kobiety. I to by było na tyle. Dla milicji nawet tożsamość ofiary przez kilka tygodni pozostawała zagadką. W końcu udało się ją zidentyfikować jako Annę S., lat 45, repatriantkę ze Lwowa, matkę dwójki dzieci. Tożsamość ofiary doprowadziła śledczych do człowieka, który był powodem jej wizyty w Bytomiu i jednocześnie pierwszym podejrzanym w sprawie zabójstwa.
Okradł ją obywatel, ona was znalazła, a wy, gnido, w swoim strachu ją zabiliście?
Skąd, panie oficerze, święty nie jestem, ale nie jestem zabójcą.
Był nim znajomy Anny S. ze Lwowa, któremu kobieta udzieliła gościny we własnym domu, a ten ją okradł i zniknął. Wpadł w ręce władz w listopadzie 1946 roku, poszukiwany za dezercję. Jednak w sprawie zabójstwa nie przyznał się, ani nie udało się zgromadzić przeciwko niemu przekonującego materiału dowodowego. Tym samym sprawa utknęła w martwym punkcie. 10 lat później Polska Ludowa złapała oddech po okresie stalinizmu. 26 listopada 1956 roku we Wrocławiu Chaim wracał z pracy. Zatrzymał się, jak to miał w zwyczaju, w miejscowym barze na piwo, po czym ruszył dalej w kierunku domu. 15 minut później już nie żył. Zwłoki znaleziono w bramie kamienicy, w której mieszkał. Wezwane na miejsce służby po wstępnych oględzinach podejrzewały śmierć z przyczyn naturalnych. Oględziny nie wykazały śladów pobicia. Nic nie wskazywało na rabunek, gdyż denat posiadał przy sobie portfel z dokumentami i pieniędzmi. Jedyną nieprawidłowością był brak zegarka, pomimo że pasek pozostał na ręce. Sytuacja zmieniła się diametralnie w kostnicy. Dokładna sekcja zwłok wykazała ranę postrzałową w klatce piersiowej spowodowaną kulą kalibru 5,6 mm, która trafiła prosto w serce. Milicja niezwłocznie wróciła na miejsce zdarzenia w poszukiwaniu śladów i świadków.
Obywatelka coś widziała? Może coś słyszała?
Słyszeć to nic, ale w bramie światło zgasło, a chwilę po tym wyszedł z niej szybko mężczyzna. Taki średniej postury, w bryczesach i butach z cholewą. I wąsik miał.
Śledczy postawili dwie hipotezy. Albo strzał został oddany z daleka, albo broń była wyposażona w tłumik. Badania balistyczne pocisku nie wykazały, aby karabin był zarejestrowany. Kilka miesięcy później, w styczniu 1957 roku, do skrzynki jednego z mieszkańców kamienicy trafił anonimowy list. W kopercie znajdowała się łuska kalibru 5,6 mm oraz wiadomość napisana prostym, zawierającym liczne błędy ortograficzne językiem, wskazującym na niewykształconą, ledwo piśmienną osobę autora.
Dred, co za gryzmoły, że Chaim go oszukał, że zasłużył na to, co go spotkało. Przynajmniej łuska jest jednoznaczna.
Milicja podjęła trop w pierwszej kolejności, podejrzewając jednego z sąsiadów zamordowanego lub grupę lokalnych oprychów. Jednak nie udało się zgromadzić wystarczających dowodów, by oskarżyć któregokolwiek z nich. Minęły raptem 4 dni od anonimowego listu, gdy we Wrocławiu znów padły strzały. W zamożnej dzielnicy miasta inżynier Józef S. wracał wieczorem do domu z 5-letnim synem po wizycie u babci. Przed wejściem do środka postanowił, że sprawdzi coś w garażu. Kilka minut później jego żona usłyszała huk wystrzału. Przerażona pobiegła sprawdzić, co się stało. na miejscu, zobaczyła postać uciekającą w mrok, a w garażu znalazła ciało męża i przestraszonego syna chowającego się za autem.
Józek, synu, co się dzieje?
Mamo, ten pan strzelił i tata upadł.
Milicja, wezwana na miejsce, zaraportowała później, że syn ofiary słyszał, jak Józef S. w trakcie szamotaniny zwrócił się do napastnika po nazwisku. Jednak nie potrafił go sobie przypomnieć. Natomiast żona zamordowanego stwierdziła, że z pewnością go rozpozna. Ponadto na miejscu zbrodni znaleziono łuskę kalibru 9 mm, a także oprawkę od zegarka i wyraźne ślady butów w ogródku, które nie należały do żadnego z członków rodziny. Dwa pierwsze dowody okazały się przełomem w dwóch bezowocnych dotąd śledztwach. Badania balistyczne pozwoliły stwierdzić, że broń, z której zabito Józefa S., została wykorzystana w morderstwie Anny S. popełnionym w 1946 w Bytomiu. Natomiast oprawka zegarka należała do zabitego kilka miesięcy wcześniej Chaima N.
Towarzysze, wygląda na to, że mamy seryjnego w mieście. Trzy ofiary, dwa rodzaje broni, umie się nimi posługiwać, jest bezwzględny. Bierzcie się do roboty!
Trzy ofiary w każdym razie nie były końcem krwawych starań sprawcy. Już 15 stycznia uderzył ponownie w domu na przedmieściach. Jego właściciel, Zenon H., usłyszał strzały na zewnątrz. Wybiegł z domu i zobaczył swojego psa w kałuży krwi. Oprawca zwierzęcia wymierzył w jego stronę i strzelił, aczkolwiek chybił. Najwyraźniej nieudany zamach i obawy o rozpoznanie sprawiły, że uciekł, nie próbując szczęścia ponownie.
Panie władzo, ten morderca był ubrany w czapkę cyklistów, ciemną jesionkę. Nie młody chyba, ale bardzo zwinny i szybki.
Śledczy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, zabezpieczyli łuski pistoletowe kalibru 9 mm. Badania dowiodły, że pochodziły z tej samej broni, której użyto w poprzednich mordach. Działania operacyjne milicji trwały. Tymczasem 10 dni później Zenon H. znalazł w swojej skrzynce pocztowej anonimowy list. Jego treść nie pozostawiała wątpliwości co do tego, że nie był przypadkowym celem. Teraz zabójca groził mu wysadzeniem domu. Koślawe pismo i równie marna ortografia potwierdziły, że autorem była ta sama osoba, która wcześniej groziła sąsiadowi Chaima N. Śledczy rzucili się w wir pracy, próbując znaleźć powiązania między ofiarami, jednak nie udało im się znaleźć żadnego wspólnego mianownika. Tymczasem morderca zniknął. Ale tylko na 3 miesiące. Był 18 kwietnia 1958 roku, dzień przed Wielkanocą. Józef W., kierownik administracji wytwórni filmów fabularnych, leżał z żoną w swoim łóżku.
Co to było?
No nie wiem, przeciąg albo szafa. Śpi, sprawdzę.
Józek!
Kula trafiła Józefa W. prosto w serce, zabijając go na miejscu. Kolejny raz okazało się, że do zbrodni użyto małokalibrowego karabinu 5,6 mm. Według hipotez śledczych snajper strzelał z oddalonego o kilkadziesiąt metrów mieszkania bądź drzewa, co wskazywało na to, że jest wprawionym, wręcz wyborowym strzelcem, a broń, którą się posługuje, jest najprawdopodobniej wyposażona w celownik optyczny i tłumik. Takie umiejętności i wyposażenie zabójcy wskazywały nowy kierunek śledztwa. Postanowiono zainteresować się miłośnikami militariów i byłymi żołnierzami. Jednak prowadzone w tym kierunku działania nie dały oczekiwanych efektów, głównie ze względu na fakt liczebnej populacji Wrocławia i tego, że raptem 12 lat po wojnie takich ludzi było w mieście sporo.
Obywatelu sierżancie, przecież takich tu mamy multum. Nasi weterani, sowieccy, Wehrmachtu, akowcy, bandyci, a nawet myśliwi.
I on pewnie jest jednym z nich. Tylko których?
Odpowiedź przyszła zupełnie niespodziewanie. Noc z 29 na 30 kwietnia 1958 roku, Wrocław, ulica Norwida. Patrol milicji obywatelskiej zauważa podejrzanie zachowującego się mężczyznę w długim płaszczu. Jest nerwowy. Najpierw odwraca wzrok, potem próbuje zniknąć z pola widzenia funkcjonariuszy. Podejmują szybką decyzję o sprawdzeniu delikwenta. Ten w pierwszej chwili nie stawia oporu, ale nagle sięga gwałtownie z zapały płaszcza. Milicjanci byli szybsi, co najprawdopodobniej uratowało im życie. Po obezwładnieniu obywatela Władysława Baczyńskiego znaleziono przy nim gumowe rękawiczki, dwie latarki, nożyce do cięcia metalu i załadowany pistolet FN kaliber 9 mm, po który chwilę wcześniej sięgał.
Panie władzo, ja to wszystko znalazłem. Właśnie szedłem do was na komendę zgłosić to. Tylko schowałem pod płaszcz, żeby ludzie nie gadali.
Milicjantów nie przekonały tak banalne argumenty i został aresztowany. Wydarzenia potoczyły się lawinowo. Przeszukanie mieszkania Baczyńskiego ujawniło cały arsenał broni i akcesoriów, amunicji, materiałów wybuchowych i narzędzi do obróbki metalu. Badania balistyczne dowiodły bez cienia wątpliwości, że była to broń użyta do zabójstw, nad którymi śledczy pracowali tyle czasu. Również okazania świadkom, w tym żonie Józefa S., nie pozostawiały wątpliwości. Podejrzany każdorazowo został wskazany jako widziany na miejscu zbrodni. Śledczy postawili przed sobą ostatnie pytanie. Kim był i jakie kierowały nim motywy?
Władysław Baczyński, urodzony w 1918, żonaty, dwójka dzieci. Sąsiedzi go szanują, choć wiedzą, że jest stanowczy, a nawet brutalny wobec rodziny. Obecnie rencista z zawodu kierowca, wcześniej zatrudniony między innymi w wytwórni filmów fabularnych.
Byli współpracownicy mieli nieco odmienne od sąsiadów zdanie o Baczyńskim. Wskazywali go jako osobę mściwą, zawistną, skłonną do konfliktów, zwłaszcza wobec przełożonych. Nie pasował do niego również styl anonimów, które otrzymały sąsiad ofiary i niedoszła ofiara. Jak się okazało, napisała je dla niego pielęgniarka, której w zamian za tę przysługę obiecał pomóc w załatwieniu mieszkania. Motywy zbrodni? Jak się okazuje, wszystkie ofiary miały wcześniej styczność z Baczyńskim. Annę S. w toku procesu przedstawił jako kolaborantkę, której postanowił wymierzyć sprawiedliwość po wojnie. Choć prawda jest taka, że była zasłużoną bojowniczką podziemia. On także w nim działał, jednak bez sukcesów, za to z licznymi stratami wśród kolegów. Czyżby Anna S. wiedziała o nim to, o co on oskarżał ją i dlatego postanowił ją uciszyć? Z Chaimem N. poróżniły go interesy. Twierdził, że nie miał zamiaru go zabić, a doszło do tego podczas szarpaniny.
Józef W. i Zenon H. U obydwu pracowałem. Obydwaj to byli prawdziwe gnity. Ja mam szczerą niechęć do ludzi, którzy krzywdzą innych. Z Józefem się udało. Zenek, no szkoda.
Jedynie zabójstwo inżyniera Józefa S. wydawało się być przypadkowe. Według zeznania skarżonego chciał on tylko ukraść samochód swojego byłego szefa, by się na nim zemścić. Jednak wtedy ten znalazł się w garażu i podczas szamotaniny został zastrzelony. Podczas procesu Baczyński próbował obierać linię obrony sugerującą niepoczytalność. Jednak biegli podczas badań nie stwierdzili żadnej jednostki chorobowej. Owszem, był pozbawiony więzi uczuciowej z rodziną, egocentryczny, despotyczny i skryty, ale nie był chory psychicznie. Pozbawiony argumentów Baczyński zeznał butnie, że lista jego kolejnych celów była długa. Wobec ciężaru dowodów i braku skruchu oskarżonego 21 września 1959 roku Sąd Wojewódzki we Wrocławiu wydał wyrok.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej skazuje oskarżonego Władysława Baczyńskiego na śmierć.
Baczyński próbował się odwoływać, jednak Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok. Nie ułaskawiła go również Rada Państwa, do której wnioskował. Został powieszony 17 maja 1960 roku.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.